dziś nowy temat. Zauważyliście tutaj na dole taki mały znaczek, część pierwsza, więc będę mówił na ten temat także za tydzień. Nazwałem to rozważanie Bóg miłościwy, wielce łaskawy. Bóg miłościwy, wielce łaskawy. Kiedy tak rozważałem atrybut Boga, jakim jest łaska i miłosierdzie, powiem wam, że w tym tygodniu byłem poruszony do głębi. Przygotowałem cykl rozważań na grupę domową, którą prowadzę na Wilchwach. I Pan położył na moje serce, aby mówić na temat poszczególnych słów. A więc rozważamy słowa. Jak głębokie mają znaczenie słowa zawarte w Biblii. I rozpoczęliśmy od słowa cierpliwość. Cierpliwość. Mieliśmy wspaniałą dyskusję i rozważanie na temat tej cechy Bożej, bo Bóg jest cierpliwy. I Biblia zachęca nas, abyśmy byli cierpliwymi. Abyśmy cierpliwie oczekiwali na to, by zrealizowały się Boże obietnice, które nam dał. I kiedy tak śledziłem tą cechę cierpliwości, przeczytałem wiele wersetów biblijnych, które mówią, że Bóg jest nie tylko cierpliwy, ale jest miłościwy, wielce łaskawy. Jak bardzo nas kocha. I pomyślałem sobie, muszę powiedzieć o tym Kościołowi. Muszę przypomnieć o tym Kościołowi. Muszę na nowo powiedzieć, jak bardzo jesteśmy narażeni na zranienia. Jak bardzo jesteśmy narażeni na trudności, na różnego rodzaju ataki diabła, szatana w naszym życiu. Ale z drugiej strony, naprzeciw nam, wychodzi cudowny Bóg, kochający, pełen miłości i łaski, który pragnie koić wszelkie nasz ból i pragnie leczyć wszelkie rany. Otwórzmy Ewangelię Łukasza, 10 rozdział, wiersze 33-34. To jest tekst, który posłużył mi na wprowadzenie do tego rozważania. Aż do pewnego dnia i tego dnia cierpienia, bólu, kiedy człowiek sponiewierany przez zbójców leżał na drodze. Tego dnia pewien Samarytanin, odbywając podróż, gdy był już obok niego, zobaczył go, ulitował się nad nim, zbliżył się do niego, opatrzył jego rany, zwilżając je oliwą i winem, a potem usadowiwszy go na swoim zwierzęciu, zawiózł do gospody i opiekował się nim. Już na pewno wszyscy wiedzą, z jakiej opowieści Jezusa ta historia, czy to wydarzenie pochodzi. Jest to przypowieść o miłosiernym Samarytaninie. Pan Jezus opowiedział historię o człowieku, który był w drodze, który był w podróży i został napadnięty przez zbójców. Tak 29 werset 10 rozdziału się rozpoczyna. I Pan Jezus, nawiązując o miłości bliźniego, przytoczył to podobieństwo i powiedział, że człowiek został napadnięty, pozostawiony na drodze i mijało go wielu ludzi. Minął go kapłan, który szedł do świątyni, lewita, który zmierzał swoją drogą i wszyscy przechodzili obok niego mimo. Nikt nie był w stanie mu pomóc, czy może nikt nie chciał mu pomóc. Nikt nie był pełen miłości, nie był łaskawy, nie był pełen litości, aby uniżyć się do tego obolałego człowieka. Aż pewnego dnia, tego dnia przejeżdżał tamtędy Samarytanin. I to jest nasz tekst. Aż oto pewien Samarytanin, odbywający podróż, gdy był już obok niego, ulitował się nad nim. I chciałbym, abyśmy ten obraz, tą przypowieść zobaczyli praktycznie, zobaczyli na poważnie, zobaczyli, co Pan Jezus chce nam powiedzieć i co chce nam przekazać. Oto jest wokół nas niszcząca siła mocy ciemności. Ja na nowo chcę sobie to uświadamiać i chcę być czujny i trzeźwy w moim życiu, aby diabeł jakimiś podstępnymi środkami nie podszedł mnie. Oto wokół nas jesteśmy Bożymi dziećmi i mamy nasz duchowy świat. Należymy do Jezusa. Oddaliśmy Mu nasze życie. Przeniósł nas z królestwa ciemności do swojego królestwa światłości. Staliśmy się Jego dziećmi, ale wokół nas, wokoło nas ciągle istnieje, działa, próbuje atakować, próbuje wyciskać na naszym życiu piętno, niszcząca siła mocy ciemności. Ciągle jesteśmy narażeni na presję. Ciągle jesteśmy narażeni na ataki. Ten werset 30 rozdziału brzmi tak. Pewien człowiek szedł z Jerozolimy do Jerycha i wpadł między zbójców. Nagle znalazł się pod presją. Nagle został zaatakowany. A ci obrabowali go, pobili dotkliwie i zostawiwszy na pół żywego odeszli. Oto Pan Jezus chce uświadomić nam, że diabeł, szatan nie jest naszym sprzymierzeńcem. Że diabeł, szatan to specjalista od zniszczeń. Że diabeł, szatan chce rozbić nasze życie. Że diabeł, szatan to złodziej, który chce nas okraść. Pan Jezus chce nam uświadomić, że siła mocy ciemności jest rzeczywista, jest realna. Że to nie jest fikcja, jak mówiliśmy w piątek, jedna z teorii pochodzenia zła i mocy ciemności, czy istnienia szatana mówi, że to wymysł ludzkiej wyobraźni, że to próba wytłumaczenia zła na ziemi. To jest kłamstwo. Diabeł, szatan istnieje, jest realny, jest specjalistą od zniszczeń. Pan Jezus z nim się zmagał. Pan Jezus był kuszony na pustyni. Pan Jezus musiał dawać mu odpór. Oto czytamy, że wiele razy musiał rozprawiać się z ludźmi opętanymi, których demony i moce ciemności związały. Diabeł, specjalista od zniszczeń. Ale powiem dalej, że jako ludzie, człowiek jest koroną Bożego stworzenia. Jesteśmy koroną Bożego stworzenia. I Bóg dał nam predyspozycję, abyśmy mogli panować nad złem, abyśmy mogli zwyciężać ataki diabelskie, abyśmy mogli pokonywać niszczyciela i abyśmy nie dali się obrabować. Posunę się dalej i powiem tak, nawet ludzie niewierzący, którzy nie nawrócili się jeszcze, ale ludzie logicznie myślący, którzy patrzą poważnie na życie, potrafią w niektórych dziedzinach swojego życia być stanowczy i mówią złu nie. Nawet ludzie niewierzący. Znamy wiele, wiele rodzin, znamy wiele, wiele małżeństw, które nigdy się nie nawróciły, nie oddały życia swojego Bogu. Mimo, że przechodziły przez doświadczenia, trudności, problemy w swoim pożyciu małżeńskim, powiedzieli, nie pozwolimy, aby nasze małżeństwa się rozpadły. Bo to jest złe, co Bóg złączył. Człowiek ani diabeł nie ma prawa rozłączać. A więc jest to dla nas ewidentny przykład, że wielu ludzi potrafi, nawet wielu ludzi nienawróconych, niewierzących, potrafi powiedzieć nie nałogom, potrafi powiedzieć nie alkoholizmowi, narkotykom. Nawet ludzie niewierzący potrafią powiedzieć nie cudzołóstwu i niemoralności. Mają predyspozycję, bo człowiek jest koroną Bożego stworzenia. Bo zostaliśmy stworzeni na obraz Boży. A teraz? Tym bardziej my, ludzie wierzący, tym bardziej my, ludzie nawróceni, tym bardziej my mamy predyspozycję, mamy zdolności, jesteśmy predystowani do tego, aby zwyciężać specjalistę od zniszczeń, aby nie dać mu przystępu do naszego życia, aby go pokonać. On chodzi jak lew ryczący i czyha, kogo by zniszczyć, czeka, co by obrabować, kogo by obrabować, ale my możemy mu powiedzieć nie w naszym życiu, bo Pan dał nam taką moc. Pan dał nam taką moc. Dlatego możemy zwyciężać i prowadzić błogosławione życie małżeńskie. Dlatego możemy być wolni od nałogów. Dlatego możemy być wolni od niemoralności, od złych, pożądliwych myśli. Dlatego możemy mieć pokój w sercu. Diabeł jest pokonany, ale on próbuje. Ale diabeł, szatan będzie przychodził. On Jeśli postanowimy, że powiemy Mu nie, nie zrezygnuje. On nie powie, o, oni mówią mi nie, a więc dam sobie spokój. On będzie chodził jak lew ryczący. Biblia mówi, że On szuka sposobu, aby nas zniszczyć. Mamy dać Mu odpór pełni wiary. Mamy Mu powiedzieć nie w imieniu Jezusa, gdy ponownie się pojawi, nawet na moment, pisze Biblia, odstąpił od kuszenia Jezusa, odstąpił na jakiś czas od Niego, aby ponownie podjąć próbę ataku. Tym bardziej na nas. A więc w tym opowiadaniu Pan Jezus wymienia trzy stany człowieka. A więc po pierwsze, został obrabowany, a więc człowiek obrabowany. Diabeł to złodziej, powiedzieliśmy sobie. On pragnie ukraść nam to, co dobre. On nie będzie zabierał tego, co złe. On chce pomnażać, on chce powiększać to, co złe. Natomiast to, co dobre, to, co Boże, to, co jest błogosławieństwem dla nas, to, co jest pokojem naszym, to, co jest naszym życiem i naszą radością, szczęściem, On chce pozbawić nas tego, co dobre. Musimy być tego świadomi. Pierwsza Księga Mojżeszowa, 3:1-4. Ze wszystkich zwierząt żyjących na ziemi, stworzonych przez Jahwę, najbardziej przebiegły był wąż. To właśnie on zapytał niewiastę, czy to prawda, że Bóg polecił wam, żebyście nie jedli owoców z żadnego drzewa w tym ogrodzie. A niewiasta odpowiedziała wężowi, nie, możemy jeść owoce z drzew w tym ogrodzie. Tylko o owocach z drzewa, które rośnie w środku ogrodu, Bóg powiedział, nie wolno wam ich spożywać, ani nawet dotykać tego drzewa, w przeciwnym bowiem razie pomrzecie. Na to rzekł wąż do niewiasty, na pewno nie pomrzecie. Diabeł przyszedł, aby zabrać życie, okłamując, że na pewno nie umrzesz. On jest specjalistą od kłamstwa i kradzieży. On jest specjalistą od oszukiwania. Zrób to, popełnij ten grzech, a nic takiego się nie stanie. Może się nikt nie dowie. Przecież nikt nie musi wiedzieć, że w nocy oglądasz pornografię. Przecież nikt tego nie widzi. Oto Pan Jezus widzi, Bóg zna nasze życie. Oto my mamy powiedzieć diabłu nie. Mamy mu powiedzieć nie w imieniu Jezusa. Nie będę patrzył na to, co jest gorszące, co jest niemoralne. Kiedy atakuje nasze relacje w małżeństwie, moim zadaniem jako dziecka Bożego jest powiedzieć nie. Nie pozwolę, aby diabeł zniszczył mój dom i moją rodzinę. Nie pozwolę mu na to, nie pozwolę mu, by wśliznął się w moje życie, bo moje życie należy do Boga, Bóg jest moim źródłem, nie dam się obrabować, nie dam się okraść i nie dam tego zaszczytu diabłu, aby zwyciężył nad moim życiem, nad moją rodziną. Nie pozwolę w imieniu Jezusa. W Ewangelii Jana 10:10 czytamy, złodziej zaś przychodzi tylko po to, by kraść, zabijać i niszczyć, a ja przyszedłem po to, aby owce moje miały życie i aby miały obfitość, i miały je w obfitości. To jest rola Boża, to jest rola Chrystusa. A więc diabeł jest złodziejem i chce nas okraść. Muszę być świadomy, że wszystko to, co dobre, znika, jest działaniem diabła szatana, któremu zależy na tym, abym był obrabowany. Jeśli tracę pokój, tracę radość, jeśli tracę dobre samopoczucie, które mam w Jezusie, jeśli tracę wiarę, jeśli tracę nadzieję, diabeł atakuje mnie podstępnie, uderza w moje duchowe struny i chce, abym był zniechęcony, powalony i obrabowany, bo to jest złodziej, który przychodzi, aby kraść. Pan Jezus użył następnego obrazu. Mówi, że jest to człowiek zraniony. Człowiek zraniony, człowiek obity, człowiek obolały. Jemu zależy na tym, aby było jak najwięcej zranionych ludzi, zranionych chrześcijan. Dla niego zraniony chrześcijanin, który ma pełno ran i jest pobijany, obolały, jest łatwym łupem. To w przyrodzie to prawo już zdaje egzamin. Drapieżne zwierzęta o wiele łatwiej pożerają i niszczą, zabijają ranne zwierzę, zranione zwierzę. Diabeł, szatan tak samo chce, aby człowiek, abym ja, aby moje życie było życiem poranionym. W liście do Efezjan 6:16 czytamy, wiara niech wam zawsze służy za tarczę, którą zdołacie unieszkodliwić wszystkie, najbardziej nawet rozpalone pociski złego. Dlaczego diabeł strzela? Dlaczego żołnierze strzelają? Dlaczego policja używa broni i strzela, aby zranić przeciwnika, aby zranić prześladowcę, aby móc go łatwiej złapać? Dlaczego na wojnie strzelają, aby zniszczyć armię wroga, aby pokonać? Diabeł także uważa nas za swoich wrogów, dlatego wypuszcza ogniste pociski, dlatego strzela, aby ranić. Jego strzały godzą w nas, abyśmy byli zranieni. Izajasz opisuje człowieka zranionego w 1 rozdziale, w 6 wierszu. Jest to tłumaczenie warszawsko-praskie. Od stóp do głów nic na nim zdrowego, tylko guzy i sińce, świeże rany, nieopatrzone, ani nie przewiązane, ani nie zmiękczone oliwą. Oto obraz człowieka, który jest obolały, obity, poraniony. Diabłu zależy na tym, aby poranić, aby uderzyć, aby człowiek był obolały, aby był słaby, aby cierpiał ból i mękę, aby jego rany krwawiły, aby jego serce było złamane, aby był nieszczęśliwy ze swojego bólu. To jest dzieło diabła, szatana. Diabeł czasami używa także ludzi do tego, by nas ranili. Diabeł czasami podstępnie wsadza w usta człowieka słowa, które ranią drugiego. O tym mówi przypowieść Salomona 12-18. Słowa niektórych jak miecz zadają rany. Jak miecz zadają rany. To, co mądrzy mówią, niesie ukojenie. A więc głupi daje się podejść diabłu, aby jego słowa były jak rany, aby raniły drugiego człowieka, aby uderzały w niego. Wszystko to, co Bóg daje, co przynosi Pan, jest kojące, jest łagodzące, jest leczące. Za chwilę o tym będziemy mówić. Zdanie takich ludzi pozostawia za sobą ból, rozpacz, smutek, cierpienie, rozbite życie, zranione dzieci, schorowane ciało, ludzi pogrążonych w rozpaczy. O to chodzi diabłu. Człowiek zraniony, tak jak tamten, pobity, obolały, poraniony przez zbójców. I ostatnia myśl, trzecia grupa ludzi. Człowiek pozbawiony sensu życia. Człowiek, któremu się nie chce żyć. Człowiek, który jest na pół już martwy, tak mówi nam tu Biblia Warszawska. Na pół żywy, jeszcze żyje, ale co to za życie? Nie chce mi się żyć. Lepiej by było umrzeć. Lepiej popełnić samobójstwo. Lepiej już odejść. Eliasz kiedyś znalazł się w takim miejscu. Sługa Boży, Boży prorok, kiedy był naciskany przez złośliwą Izabel, królową Izabel, która chciała zniszczyć Eliasza, bo on głosił prawo, głosił życie prawe w Izraelu, namawiał do pokuty, do odstępstwa od bałwochwalstwa. Zawsze będziemy narażeni na prześladowanie, jeśli będziemy stawać za prawdą Bożą. Prawda Boża w oczach diabła, szatana, nie jest przychylna i nie jest mu przyjazna. On chce wyprzeć to, co dobre. Dlatego Eliasz musiał uciekać. Czytamy w pierwszej Księdze Królewskiej w 19 rozdziale 2-3 wiersze. Kiedy się dowiedział o tym Eliasz, wyruszył w drogę, żeby ujść cało. Przybył do Berszeby, która należała do pokolenia Judy, i tam zostawił swojego sługę. Chciał być sam. Był przejęty, był załamany psychicznie. Nie wiedział, co ma robić. Ta presja była ogromna, dlatego że diabeł przyszedł, aby niszczyć. I czytamy, że sam zaś udał się w stronę pustyni, na odległość jednego dnia drogi. Gdy przybył na miejsce, usiadł pod jałowcem. Chciał już umrzeć, mówiąc: dość już tego, o Jahwe, zabierz mnie już spośród żyjących, bo wcale nie jestem lepszy od moich ojców. Wiecie, to jest najgorsza i najgłupsza rzecz, uciekać się do samotności, kiedy coś zaczyna gasnąć w nas. Kiedy jesteśmy sami, jesteśmy skazani na bezradność. Dlatego Pan Jezus powiedział: nigdy was nie opuszczę, nigdy was nie pozostawię. Chcę być z wami aż do końca, bo On wiedział i On wie o tym, że nasza samotność jest naszą zgubą. Mamy przyjaciela, mamy Jezusa, ale także mamy siebie nawzajem. Diabłu zależy na tym, aby pozbawić nas sensu życia. Abyśmy byli ludźmi, którym się nie chce żyć, którzy mają wszystkiego dość, którzy najchętniej umarliby już i odeszli, jeśli by to było możliwe. Eliasz mówi: Panie, chcę już umrzeć, mam dość tego życia, nie chcę mi się dłużej żyć. Tak twierdzą ludzie, którzy mają myśli samobójcze, którzy mają dość życia, którzy się zawiedli, którzy są poranieni, obrabowani, których diabeł zniszczył. Ale teraz dobra nowina. Dlatego, że chcemy głosić dobrą wieść. I dobra nowina jest naszym przesłaniem. Naprzeciw tych wszystkich ataków diabła, szatana, naprzeciw zranień, naprzeciw tego życia obrabowanego, naprzeciwko naszego stanu duchowego, w którym czujemy, że nie ma sensu żyć, wychodzi czy przychodzi Bóg miłościwy i wielce łaskawy. Wiecie, kiedy to odkryłem, kiedy przeczytałem ten wiersz, który za chwilę przeczytam, długo rozmyślałem nad nim. Długo penetrowałem to przesłanie i Duch Święty mówił do mojego serca. To jest słowo, które musi słyszeć poraniony człowiek. To jest słowo, które musi słyszeć człowiek zagubiony, nieszczęśliwy, przybity, który nie widzi sensu życia. Łatwo jest takich ludzi jeszcze dobić i powiedzieć im, jakimi to strasznymi grzesznikami jesteście. Dobić ich jeszcze. Diabeł chce ich dobić, diabeł chce dobijać. Pan Jezus trzciny, która jest nadłamana, nie dołamie. Ale Pan Jezus przychodzi i podnosi tą trzcinę nadłamaną i ją leczy. I koi, i chce, aby była uratowana. Naprzeciw wychodzi Bóg miłościwy, Bóg wielce łaskawy. Jeśli macie Biblię warszawską, otwórzcie swoją Biblię. Ja przeczytam tekst z Biblii warszawsko-praskiej. Poczytajmy razem. Nehemiasz 9, od 17 do 20. Ten tekst poruszył moje serce. I czytam 17 wiersz. Nie byli ci posłuszni i nie chcieli sobie przypomnieć wszystkich owych niezwykłych rzeczy, których dokonałeś dla ich dobra. To jest mowa o narodzie izraelskim. Stali się krnąbrni i w swojej głupocie postanowili wrócić do dawnej niewoli. I teraz. Teraz mamy charakterystykę Boga, któremu służymy. Ty jednak jesteś Bogiem zawsze skorym do przebaczenia, pełnym cierpliwości i miłosierdzia, niełatwo wpadającym w gniew i przebogatym w dobroć, i dlatego ich nie opuściłeś. My chętnie takiego byśmy skazali na piekło. Nieposłuszny zapomniał o wszystkich dobrych rzeczach, które Bóg dla niego uczynił. Stał się krnąbrny w swojej głupocie. Postanowił wrócić z powrotem do swojej niewoli. Ale oto Nehemiasz mówi do narodu izraelskiego, że nasz Bóg, któremu służymy, nasz Bóg, potężny Pan, Władca Niebios, jest Bogiem zawsze skorym do przebaczenia, pełnym cierpliwości i miłosierdzia. Gdy nam brak cierpliwości, Bóg jest dalej cierpliwy i chwała Mu za to. Gdy my tracimy cierpliwość do drugiej osoby, Bóg ciągle jest cierpliwy i kocha. Bóg ciągle jest gotowy, by przebaczać. Jest przebogatym w dobroć i dlatego ich nie opuściłeś. Posłuchajcie dalej. Nawet wtedy, kiedy sobie ulali złotego cielca i mówili: oto Twój Bóg, który Cię wywiódł z ziemi egipskiej. Nawet wtedy dla Twego wielkiego miłosierdzia nie zostawiłeś ich samych na pustyni. Nie znikł też sprzed nich obłok, który im za dnia towarzyszył, ani słup ognisty, który podczas nocy wskazywał im drogę. Udzieliłeś im mądrości Twego ducha, aby byli roztropni. Nie odjąłeś im od ust Twojej manny i wodę im dałeś, żeby ugasić pragnienie. Przepiękny tekst. Przepiękny fragment. Ja takiemu Bogu służę. Takiego Boga kocham. O takim Bogu wiem w moim życiu, że nawet kiedy nie jestem doskonały, nawet wtedy, kiedy potykam się, upadam, nawet wtedy, gdy popełniam błędy, to nie znaczy, że mi wolno. Powiem od razu, każdy nasz grzech, każde nasze nieposłuszeństwo Bogu, każdy nasz upadek niesie za sobą konsekwencje, za które zapłacimy. Każde nasze złe postępowanie może wycisnąć piętno, które będzie bolało. Każdy z nas, kto popełnia grzechy świadomie, dopuszcza się grzechu, tak jak Dawid dopuścił się grzechu. Ponosimy za to konsekwencje, ale Bóg nas dalej kocha. I nie grzeszymy, zachęcamy się, by nie grzeszyć, by być posłusznymi Bogu, by żyć w bojaźni Bożej, by postępować zgodnie z Jego prawem, abyśmy nie musieli ponosić negatywnych, smutnych, przykrych dla nas konsekwencji. Bo Bóg jest w stanie nam wybaczyć, a nie zawsze ludzie tak szybko wybaczą. Bóg jest w stanie nam przebaczyć i okaże nam dobroć, ale konsekwencje naszego postępowania mogą iść za nami przez całe życie. Możemy być napiętnowani przez ludzi, pokazywani palcem. Jeśli rozbiłem jakieś małżeństwo swoim grzesznym postępowaniem, to nawracając się, Bóg mi wybaczył, ale niosę piętno rozbicia tego małżeństwa i ktoś zawsze będzie mi na to wskazywał. Jeśli kogoś zamorduję, czy zabiję, czy skrzywdzę, dokonam jakiegoś czynu ohydnego, to pozostanie na mnie. Jeśli pozostawię po sobie złe świadectwo, bo stanę się człowiekiem, który zachowuje się nie jak człowiek, upiję się, padnę gdzieś, będę leżał gdzieś pijany, będę zachowywał się jak człowiek opętany, gdy upoję się alkoholem, to może pozostawić piętno na moim życiu, bo ktoś będzie pokazywał na mnie. Ale Bóg jest zawsze dobry. Nie możemy Boga zamknąć w naszej skrzyni, naszych wyobraźni i powiedzieć, nienawidzę, bo jest zły, odrzucam go, bo źle postąpił. Bóg tak nie postępuje. On do dzisiaj kocha swój naród wybrany. On kocha Izrael i obiecał, że ten naród będzie zbawiony. A kiedy poganie wejdą, Izrael będzie zbawiony. Takiemu Bogu służymy. W liście Jakuba 5:11 czytamy. Błogosławimy tych, którzy wytrwali. Słyszeliście zapewne o wytrwałości Hioba. Wiecie też, jaką na koniec zgotował mu Pan za to nagrodę, bo Pan jest bowiem pełen litości i miłosierdzia. Pan jest pełen litości i miłosierdzia. Takiemu Bogu służymy. On wychodzi naprzeciw naszych zranień, On wychodzi naprzeciw naszego życia, które zostało obrabowane, okradzione. On chce uleczyć każdy nasz ból. On leczy każdą naszą ranę. Bóg kochający, pełen litości i miłosierdzia. I pierwszą rzeczą, o której chcę mówić dzisiaj na koniec w kilku zdaniach, to, że Bóg w Chrystusie leczy wszystkie nasze rany. Leczy wszystkie nasze rany. Koi nasz wszelki ból. W księdze Jeremiasza w 30 rozdziale, w wierszu 17 czytam: a ja uzdrowię Twoje ciało i z ran Cię wyleczę, Pan mówi. Bo nazwają Cię odrzuconą Syjonie i tą, o którą nikt się nie troszczy. Oto Bóg mówi o swojej naturze. Ja przychodzę, aby uzdrowić Twoje rany, aby Cię wyleczyć z Twojego bólu. Mamy biblijne prawo, aby przyjść do Boga ze swoim zranieniem, ze swoim bólem. Może diabeł uderzył w nas, może zostało zranione nasze życie, może ludzie swoim językiem skrzywdzili nas, poranili nas. My mamy prawo przyjść do Pana i powiedzieć: Boże, czuję się odrzucony, jestem poraniony. Uderzył we mnie diabeł, szatan. Udało mu się mnie podejść. Jestem zraniony, jestem skrzywdzony, jestem obolały. A może nie uderzył szatan, ale zwykli ludzie sponiewierali mnie. Czuję się źle, nie chce mi się żyć. Pomóż mi, Panie. I wtedy Bóg przychodzi i mówi: uzdrowię Cię i wyleczę Cię z ran, bo Cię kocham. W psalmie 147, wierszu 3 czytamy: On podtrzymuje załamanych na duchu i opatruje ich bolesne rany. Czyż nie jest to piękna obietnica? Mój Pan podtrzymuje załamanych na duchu i opatruje ich bolesne rany. A w tym nowotestamentowym przesłaniu, które później cytuje ewangelista Łukasz, a także ewangelista Mateusz, Izajasz prorokował w 61 rozdziale, wiersz 1. Mówi o Jezusie, który ma przyjść. Jest to prorocza wizja przyjścia Pana. Później Pan Jezus zacytował ten tekst, gdy otworzył księgę Izajasza proroka w świątyni, gdy go kapłani i Żydzi poprosili, by przemówił. Pamiętacie to wydarzenie? Ewangelia Łukasza, 4 rozdział, opisuje to wydarzenie. Pan Jezus wstał i odczytał tekst. Właśnie ten tekst. I odczytał tak: Duch Pana Boga jest nade mną, gdyż Pan sam mnie namaścił. Posłał mnie, abym ogłosił dobrą nowinę ubogim i opatrywał rany serc okaleczonych. Abym opatrywał rany serc okaleczonych, abym zapowiadał darowanie kary więźniom i wolność pozostającym w zamknięciu. Po to przyszedł Pan Jezus. To jest Jego dzieło. Jeśli chcemy usługiwać w duchu Chrystusowym, jeśli chcemy usługiwać drugim ludziom, chcemy im dawać słowo, to musimy nieść dobrą nowinę. To musimy głosić dobrą wieść, nadzieję. Musimy głosić zachętę. Musimy głosić wzmocnienie. Oczywiście głosimy prawdę. Napiętnujemy grzech. Ale ludzie dziś, świat dziś, dlatego że diabeł wykonuje straszne dzieło zniszczenia, są poranieni. Życie jest trudne. Kiedy osoba wierząca ma rodzinę niezbawioną, kiedy musi się zmagać z przeciwnościami, z agresją, z prześladowaniem, z drwinami, szyderstwem, ileż ran, ileż okaleczenia. Co ta osoba otrzymuje, gdy przychodzi do kościoła? Czy otrzymuje kolejną dawkę biblijnego lania? Czy otrzymuje słowo zachęty, pocieszenia i ukojenia? Po to jesteśmy, aby w duchu Chrystusowym usługiwać. Oczywiście mówimy diabłu nie i grzechowi nie, ale nasza posługa nie jest po to, by ciągle się smagać i tylko karcić Bożym Słowem, napominać i ranić i mówić, że ciągle jesteśmy grzesznikami. Jesteśmy wolni w Chrystusie. Pan Jezus dał nam wolność, uczynił nas nowymi stworzeniami. Stare przeminęło, wszystko jest nowe. Jestem dzieckiem Bożym i potrzebuję Bożego zaopatrzenia i Bożej zachęty. Pan Jezus przyszedł, aby głosić dobrą nowinę, aby opatrywać rany serc okaleczonych. Tak wiele razy diabłu udaje się nas skaleczyć. Tak wiele razy potrafi uderzyć gdzieś w nasze czułe miejsce. Tak wiele razy ktoś zrani nas słowem czy zachowaniem. Nie możemy się poddać. Nie możemy żyć w zranieniu. Nie możemy chodzić przybici tym, co się stało. Bo mamy źródło uzdrowienia. Mamy źródło, które płynie. Za tydzień będę mówił o tym duchowym działaniu, o namaszczeniu, które Bóg nam daje, o namaszczeniu, które przychodzi i które na te rany, które Bóg zabliźnia i koi, wylewa oliwę, wino, tak jak czytaliśmy w tej przypowieści. I oto Duch Boży nagle daje nam pomazanie. Chodzimy w Bożym namaszczeniu, a wino symbolizuje Bożą radość. I oto człowiek, który jest pod Bożym działaniem, jest pod działaniem Bożego Ducha, żyje pod Bożym namaszczeniem i chodzi w Bożej radości. Bo to uczynił Samarytanin, gdy podniósł tego pobitego człowieka, kiedy wziął go na swoje ręce i posadził na swoim bydlęciu i zawiózł go do najbliższej gospody, aby się nim opiekować. Tam zalał jego rany oliwą i winem. Biblia jest Biblia jest niesamowitą księgą. To nie jest spis słów opowieści przypadkowych. To nie jest jakaś historia czy powieść, którą czytamy, a którą możemy wypożyczyć w bibliotece. Biblia jest precyzyjna i niesie przesłanie. Ma w sobie instrukcję dla naszego życia. Kiedy Biblia mówi, że zalał oliwą i winem, ma to mocne znaczenie. To nie przypadkowo tak uczynił Samarytanin. Bo nim jest nasz Bóg, Chrystus, Pan Jezus, jest tym, który leczy nasze rany. On przyszedł, aby głosić dobrą nowinę. On przyszedł, aby opatrywać rany serc okaleczonych, aby wypuścić więźniów na wolność, aby dać nam nowe życie. Halleluja. Bóg miłosierny, miłościwy, wielce łaskawy. Takiemu Bogu służymy. Diabeł przyszedł kraść, niszczyć i wytracać. Pan Jezus powiedział, o tym mówiłem w piątek, zły nadchodzi, ale we mnie, w moim życiu, w moim domu nic nie ma. Nie ma nic do szukania i nie dam diabłu przystępu. Jego intrygi, podstępne działanie jest mi znane. Nie pozwolę, aby mnie obrabował, nie pozwolę, aby mnie ranił, nie pozwolę, aby zniechęcił mnie do życia, aby pozbawił mnie entuzjazmu życia. Nie pozwolę, bo mój Bóg jest ze mną. On wyszedł mi naprzeciw. A jeśli gdzieś po drodze diabłu uda się coś mi ukraść, bo może nie byłem zbyt czujny, to mój Pan przywraca wszystko, co diabeł zrabował. On obdarza mnie pokojem, radością i poczuciem szczęścia. Jeśli gdzieś diabeł czy człowiek mnie zranił, ja służę Panu, który przychodzi i koi mój ból i leczy wszelkie moje zranienie, okaleczenie. Ja wierzę, że On mnie uzdrawia. Kiedy diabeł lub ludzie pozbawiają mnie sensu życia, ja mam cel, aby żyć. Ja mam sens, aby żyć. Bo Pan daje mi życie wieczne. Tu na ziemi będzie mi błogosławił, a kiedy zakończę mój bieg, wejdę, aby żyć z Nim na wieki wieków. W Jego chwale. Na zawsze. Powstańmy. Bóg miłościwy. Wielce łaskawy. Chcemy z Nim porozmawiać na koniec. Chcemy otworzyć nasze ramiona, aby mógł wyjść naprzeciw nas. Może ktoś dziś potrzebuje Bożego uzdrowienia. Może ktoś czuje się zraniony w swoim wnętrzu. Może potrzebujesz, aby Bóg przywrócił ci to, co diabeł zabrał. To, co diabeł ukradł. Może tracisz pokój. Może tracisz radość. Może czasami nie chce ci się żyć. Pan wychodzi naprzeciw jako Bóg miłościwy i łaskawy. Może nawet zawiedliśmy Pana Boga. Może byliśmy w czymś nieposłuszni. I wydaje nam się, że jakby potępienie na nas przychodziło. Chcę ci powiedzieć, według Księgi Nehemiasza, 9 rozdział, wiersz 17, że Pan nawet, gdy Izrael grzeszył, błądził, był nieposłuszny, ulepił sobie cielca, był pełen dobroci i miłosierdzia i cierpliwości dla swojego ludu. Nawet wtedy ich nie opuścił. Tak mówi Boże Słowo. To z tej księgi wam to przeczytałem. To z tej księgi te wersety pojawiły się na ekranie. Bóg miłościwy, wielce łaskawy. Módlmy się razem, wznieśmy nasze ręce do Pana. Chcemy mieć uniżone serce przed Nim. Nie każdy bada samego siebie. Wejrzyj w swoje życie. Jeśli potrzebujesz dziś uzdrowienia, potrzebujesz dziś przywrócenia Bożego pokoju, może z czegoś diabeł cię okradł, powiedz: Panie, oto jestem, przywróć mi, ulecz mnie, dotknij mnie dzisiaj. Panie, ja ci dziękuję, że tu jesteś. Dziękuję ci za to zgromadzenie Twojego ludu. Dziękuję ci, Panie, za Twój Kościół, za Twoje dzieci, za Kościół zbawiony, za moich braci, za moje siostry. Dziękujemy ci, że mogliśmy spotkać się z Tobą, Bogiem miłościwym, wierce litościwym. wielce łaskawym. Panie, dziękujemy Ci, że mogliśmy wpaść w Twoje ramiona. Dziękujemy Ci, że mogliśmy poznać, jak dobryś Ty i jak wielkimś Ty. Dziękujemy Ci, Panie, że dzisiaj wychodzisz nam naprzeciw. Choć diabeł sieje spustoszenie, choć wokół nas jest niszcząca siła mocy ciemności, to, Panie, Ty jesteś większy. Choć diabeł to specjalista od zniszczeń, to Ty jesteś specjalistą od odbudowywania, od leczenia, od podnoszenia, od pocieszania, od przywracania, Panie. Dziękuję Ci, że Ty przywracasz nam sens życia, że Ty przywracasz nam radość, że Ty obdarowujesz pokojem, że Ty sprawiasz, że chce nam się żyć, że chce nam się iść do przodu, że chce nam się wykonywać zadania, które dla nas masz. Dziękujemy Ci, Panie, że diabeł może i powinien i musi być pod naszymi stopami, że nie pozwolimy jemu, aby niszczył nasze życie, aby niszczył nasze małżeństwa, aby niszczył nasze dzieci. Nie pozwolimy, aby okradał nas z pokoju, z radości, ze zwycięstwa, z wiary. Nie pozwolimy się ranić. Będziemy gasić poprzez wiarę wszystkie ogniste pociski złego. W imieniu Jezusa, Panie, dziękujemy Ci, że nas podnosisz, że Duch Pański jest nad nami. Ty namaściłeś, Ojcze, w niebie swego Syna, który przyszedł do naszego życia, który zamieszkał w naszych sercach, który sprawił, że jesteśmy Bożym ludem, że mamy inną naturę, że zachowujemy się inaczej, że inaczej mówimy, myślimy, postępujemy. Dziękujemy Ci za to, Panie. I nie pozwolimy sobie to zabrać w imieniu Jezusa. Nie pozwolimy, aby diabeł nas z tego okradał, aby diabeł to w naszym życiu zniszczył. Nie pozwolimy, Panie, bo jesteśmy Twoim Kościołem, ludem wybranym, nabytym cenną krwią Jezusa. Jesteśmy, Panie, rodem kapłańskim, ludem królewskim. Dziękujemy Ci, Panie, za te tytuły, o których mówi Twoje Słowo, za to, czym nas obdarowałeś. Dziękujemy Ci, Panie. Dziś oddaję Ci chwałę z Kościołem, z moimi braćmi, z moimi siostrami. Dzisiaj dziękuję Ci za Twoje dzieło w moim życiu, w naszym życiu, że byliśmy nikim, że byłem nikim, że nic nie miałem, że miałem życie rozbite, zdeptane, zniszczone przez diabła, ale Ty przyszedłeś, Bóg miłościwy, pełen łaski i podniosłeś mnie z popiołów i wydobyłeś mnie z dna. Panie, dziękujemy Ci, że zdjąłeś pokutny wór smutku i przygnębienia i przyodziałeś radością. Dziękuję Ci za to, Panie. Chwała Ci, Jezus.